Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Dobry wieczór. Anglia, Yorkshire, rok 1838. Na widok jego imponującej rezydencji, która od teraz miała stać się również jej domem, młodej kobiecie ścisnęło się serce. Nie wiedziała, czy to ze wzruszenia, czy niepokoju. Jak długa i kręta była droga, która doprowadziła ją do tego miejsca, czytamy w prologu do najnowszej powieści krakowskiej pisarki Lucyny Olejniczak zatytułowanej Pani na wrzosowisku Preludium. O mocno zanurzonym w historii pisarstwie porozmawiamy z autorką w dzisiejszej odsłonie naszego programu. Zapraszam.
Dobre książki. Historia. Zaprasza Jolanta Drużyńska.
Ostatnie 2 lata upłynęły pod znakiem sagi Lilie Królowej, siostry wiedźmy Matki Wilczyce, napisanej z rozmachem sagi średniowiecznej, której w części akcja toczyła się także w Krakowie. Ostatni tom sagi Wilczyce ukazał się w 2024 roku, a pod koniec tego samego roku pojawił się pierwszy tom kolejnej wielotomowej opowieści zanurzonej mocno w historii. Pani na wrzosowisku, o której dziś będziemy rozmawiać w naszym programie. Autorką książek jest Lucyna Olejniczak, krakowska pisarka specjalizująca się w literaturze obyczajowej i historycznej. Dobry wieczór, witam serdecznie, autorka oczywiście w naszym studio.
Dobry wieczór, bardzo mi miło.
Z zawodu technik analityki medycznej przez całe lata związana z Katedrą Farmakologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoich sił jako pisarka spróbowała dopiero po przejściu na emeryturę. Debiutowała w roku 2007 książką Wypadek na ulicy Starowiślnej, no a potem posypały się powieści jedna za drugą. Ta, o której dziś będziemy rozmawiać, Pani na wrzosowisku Preludium, to oczywiście ostatnie dzieło Lucy Olejniczak i powiem tak, że kiedy rozmawiałyśmy o poprzedniej pani opowieści, o tej sadze Lilie Królowej, 4-tomowej sadze, no nie sądziłam, że tak szybko do naszych rąk trafi kolejna pani książka, która rozpoczyna pewien cykl, skoro to tom pierwszy. O ile Lilie Królowej zanurzone były w czas średniowiecza, o tyle ta najnowsza pani opowieść, Pani na wrzosowisku, to wiek XIX, no i chyba to ulubiona epoka.
Tak, taka jest prawda. Ten XIX wiek, tylko że do tej pory ten XIX wiek wykorzystywałam w Krakowie i poza Kraków nie wychodziłam. I teraz się odważyłam wyjść troszkę poza Kraków, czyli jestem w XIX wieku w Warszawie i w Londynie.
Nie tylko poza Kraków, ale także w ogóle poza Polskę. O realiach epoki średniowiecza, w której osadzona była historia, osadzona była treść sagi Lilie Królowej. O tej epoce oczywiście wiemy sporo, ale pozostaje też w tamtej epoce wiele spraw niewyjaśnionych, nieopisanych do końca, no to z powodu często braku wystarczających źródeł historycznych. O tyle wiek XIX, no źródłowo jest znakomicie opisany, to w końcu czas rozwoju nowożytnej historiografii, która no nie pozwala autorowi, jeśli chce być wiarygodny, na swobodne podróżowanie po wyobraźni, jeśli osadza akcję powieści w tym XIX wieku. Oczywiście pisarstwo historyczne to takie pisarstwo, które zmusza autora do głębokich historycznych studiów, no ale w przypadku XIX wieku ten materiał zdaje się być jeszcze bogatszy.
Tak, to prawda. Tutaj mam ułatwione zadanie i miałam wcześniej, opisując też XIX wiek w Krakowie, miałam ułatwione zadanie, bo tak jak pani mówi, jest sporo materiału na ten temat. Ale z kolei średniowiecze było dla mnie większym wyzwaniem, a ja lubię wyzwania, zawsze lubiłam wyzwania, bo tam musiałam szukać, tam musiałam rzeczywiście kopać, tam musiałam się uczyć wszystkiego na nowo. Oczywiście musiałam też i wymyślać, ale od razu powiem, że ja nie wymyślałam niczego jakby tak sobie że ja sobie coś tam wymyśliłam. Musiałam coś sprawdzić. Nawet jeżeli było tam napisane gdzieś w jakichś źródłach, których miałam całe mnóstwo, że prawdopodobnie coś, to ja już się cieszyłam, że skoro prawdopodobnie, to ja mogę sobie już zagospodarować zagospodarować ten kawałeczek i wymyślałam swoją historię. Nie wymyślałam na pewno historii Krakowa, na pewno nie wymyślałam historii królowej Jadwigi. Tam musiałam się trzymać rzeczywiście faktów i tam musiałam wierzyć historykom. Wymyślałam oczywiście historie takie zupełnie prywatne swoich bohaterów, swoje bohaterki, bo odwórki są zupełnie wymyślone. To nie są te, o których tam gdzieś mogliśmy wyczytać, jakie miała Jadwiga, ale czy wiadomo, czy nie miała jeszcze jakichś innych, nie miała tych moich? Na pewno miała.
No tak, no tu można było oczywiście już popuścić wodze fantazji. No zresztą no, bohaterki, jeśli są osadzone w jakiejś epoce, no to mogą być przecież postaciami jak najbardziej fikcyjnymi, prawda? Chodzi mi tu bardziej, mówiąc o opowieści historycznej, chodzi mi o właśnie o te realia epoki, których trzeba się jednak mocno trzymać. No z tym XIX wiekiem oczywiście są pewne problemy, bo jak mówię, no tego materiału historiograficznego jest zdecydowanie więcej, o wiele więcej wiemy na temat XIX wieku. No powstało mnóstwo powieści, no to przecież też okres rozwoju powieści, więc i ta obyczajowość tamtej epoki jest też, wydaje mi się, dość dobrze znana.
Tak. I tutaj właśnie miałam łatwiej. Bardzo chciałam zawsze napisać coś, co się działo w średniowiecznym Krakowie, bo nigdy nie ukrywam, że Kraków jest moją wielką miłością. Ja się tu urodziłam, moja rodzina pochodzi z dziada, pradziada z Krakowa i wszystko, co dotyczy Krakowa, mnie zawsze interesowało i interesuje do tej pory, mimo że już piszę coś innego, ale jak znajdę jakiś ciekawy artykuł czy ciekawy materiał na temat Krakowa, to oczywiście natychmiast czytam. Tam mogłam się cieszyć tym swoim Krakowem. Tutaj mam ułatwione zadanie, tak jak mówiłam. Ułatwione dlatego, że ja mam sporo materiałów na ten temat. Ja nie muszę nic wymyślać. Oczywiście cały czas historii trzymam się, bo nie chcę, żeby mi ktoś zarzucił, że ja sobie tam popuściłam wodze fantazji. Coś wymyśliłam. Czyli historia, która tam się gdzieś toczy, gdzieś na peryferiach, gdzieś w tle, gdzieś jest tylko obrazem, ona jest prawdziwa. Wydawało mi się, że powstanie listopadowe nie było jakoś tak w literaturze takiej popularnej, zbyt często wykorzystywane. I tak sobie pomyślałam, że ja no chciałabym to zrobić. Na pewno ktoś to zrobił przede mną, nie jestem aż tak próżna, żeby myśleć, że odkryłam tutaj Amerykę, ale no ja się nie spotkałam, bo nawet szukałam, bo chciałam zobaczyć, jak ktoś tam napisał, opisał. Nie było za bardzo w takiej literaturze, jak mówię, popularnej, bo oczywiście opracowania, no to jest zupełnie co innego historyczne. I bardzo chciałam tych swoich bohaterów, ponieważ zawsze swoich bohaterów umieszczam w jakimś tam historycznym okresie, bardzo chciałam w czasie tego powstania listopadowego. I to, co wyczytałam właśnie o chociażby nawet o rodzącej się przestępczości wtedy w Polsce, no to było coś, co mi stawiało włosy na głowie, bo ja o wielu rzeczach nie wiedziałam. Zresztą najczęściej tak jest, że jak zaczynam się czegoś tam na nowo uczyć, to o wielu rzeczach nie wiem i no cieszę się, jak coś odkryję, a cieszę się jeszcze bardziej, jak mogę się tym podzielić z czytelnikami.
Tutaj muszę się włączyć, bo tego nie powiedziałam, że akcja powieści rozpoczyna się właśnie w roku 1830 w listopadzie, a zatem w momencie, kiedy dochodzi do wybuchu powstania listopadowego, no i rzecz jasna, akcja zaczyna się w Warszawie. Więc mamy ten czas powstania listopadowego. Nasi bohaterowie będą zanurzeni, a nawet zaangażowani w to powstanie. Oczywiście w różnym stopniu będą zaangażowani. Pojawi się też ta XIX-wieczna Warszawa. Ta Warszawa pierwszej połowy XIX wieku to czas, kiedy rodzi się oczywiście też przestępczość zorganizowana. No i nie tylko na ziemiach polskich, w tym wypadku w Królestwie Polskim, ale w ogóle rodzi się ta przestępczość zorganizowana na terenie Europy właśnie w tej pierwszej połowie, na początku XIX wieku. Więc ta przestępczość pojawi nam się również w pani powieści, chociaż jak zwykle mam pewne takie opory, żeby za dużo nie zdradzać z treści książki, dlatego że ona musi być też zaskoczeniem dla czytelnika. Ale uzupełniając dalej, musimy powiedzieć, że główną bohaterką jest Eliza Bielska. Wtedy, w 1830 roku, 16-letnia córka bogatego browarnika, no, który mieszka właśnie w Warszawie i tam prowadzi dość dobrze prosperujący browar, która marzy o karierze pianistki. I drugim bohaterem jest jej brat Stanisław, młodszy brat, który właśnie angażuje się już czynnie, nie będziemy opowiadać, dlaczego się zaangażował, ale angażuje się czynnie w to powstanie. Nawet umieszcza go pani w takim jednym z najbardziej chyba znanych pułków z tamtego czasu. To jest 4. Pułk Piechoty Liniowej, słynni czwartacy, notabene ulubieńcy księcia Konstantego. Mamy rodzeństwo Bielskich, no i mamy ten początek powstanie listopadowe. Właściwie to powstanie listopadowe nie tylko wywraca historię Królestwa Polskiego, ale wywraca również do góry nogami życie naszych bohaterów.
Tak, od tego się wszystko zaczyna. Po tym powstaniu, niewiele tu zdradzę, myślę, że nie zdradzę, bo skoro pani na Wrzosowisku, to ona nie może zostać w tej Warszawie, prawda? Po tym powstaniu i Stanisław, i Eliza muszą wyjechać z kraju, muszą wyjechać z Warszawy. Ojciec wysyła, ojciec, który zdaje sobie sprawę z tego, co stanie się z dziećmi, a zwłaszcza z młodą dziewczyną, kiedy Rosjanie wkroczą do Warszawy, kiedy powstanie upadło i co się stanie z całą rodziną, a zwłaszcza z dziećmi, więc wysyła córkę do Londynu, do swojego kuzyna. Stanisław jest powstańcem, więc on ma troszkę inne losy. Stanisław ma niesłychany dar wplątywania się w kłopoty i tak będzie cały czas, zupełnie jakby przypadkiem staje się tym powstańcem, ale no walczy bardzo dzielnie. Co dalej, no to też nie mogę już zdradzić, ale rzeczywiście to powstanie listopadowe zmieni na zawsze już życie i losy obojga rodzeństwa.
Pani powiedziała, że była pani zaskoczona, kiedy dowiedziała się właśnie o skali przestępczości w tej XIX-wiecznej Warszawie. Że to właśnie, to jest taki rys tej Warszawy rzadko przywoływany rzeczywiście w takiej powieści obyczajowej, w powieści historycznej.
Tak, bo zwykle...
I jeszcze na marginesie, dodajmy, na marginesie powstania listopadowego, tak. Co jest bardzo ciekawe.
No właśnie, bo zwykle jeśli słyszymy o jakichś takich wielkich wydarzeniach, to zawsze jest to opisywane jako wielki heroizm, jako coś pięknego, zrywy. Nie, mówię, że nie. Ale nie mówi się o tej takiej ciemniejszej stronie. A tutaj wyczytałam, czytając, zbierając materiały na ten temat, wyczytałam o tej ciemniejszej stronie. O tych przemytnikach alkoholu, którzy też mieli niemały wpływ na to, co się działo. To mnie zaskoczyło, dlatego że o tym się w szkole nie uczyliśmy. O tym się jakby nie mówi. Jeśli ktoś chce się dowiedzieć, to czyta gdzieś tam, ale no powiedzmy sobie szczerze, kto tak w tej chwili wyczytuje dokładnie, jak to tam z tym powstaniem było. Dlatego sobie pomyślałam, że jeżeli ja to umieszczę w książce, a mam sporo czytelników, to więcej osób się o tym dowie. I o to w sumie mi zwykle chodzi w tych moich książkach z tym tłem historycznym, żeby czytelnicy dowiedzieli się też o faktach z historii przemilczanych z różnych względów. Albo historycy uznali, że to nie ma po co opowiadać o tym, albo to były jakieś niechlubne karty. Albo ja chciałabym, żeby właśnie o tym wszystkim się dowiedzieli. O tym, o czym się nie uczyliśmy w szkole, o czym nie wyczytamy w podręcznikach jakichś takich, czy w takich opracowaniach historycznych, tylko gdzieś tam dowiemy się zupełnie przypadkiem. I tak zupełnie nie przypadkiem ja umieszczam te fakty sprawdzone. Bo to oczywiście ja nie mogę dawać też głowy za to, bo ja ani przy tym nie byłam, ani tego nie sprawdzałam, ani nie jestem historyczką. Natomiast wierzę historykom, którzy to opisywali. I takie fajne dla mnie są takie rodzyneczki, które ja bardzo chętnie umieszczam zawsze w swoich książkach.
O, no właśnie, to jest ta obyczajowość, która jest mniej nam znana. Oczywiście, kiedy mówimy o powstaniu listopadowym, styczniowym, czy o tym największym powstaniu warszawskim, to co się dzieje w tle jest z reguły no mniej, nie tyle mniej opisane, bo pewnie też, ale być może ono się słabiej przedziera do świadomości powszechnej. Bo ta sytuacja, którą pani przywołuje w książce, czyli działalności przestępczej w trakcie właśnie powstańczego zrywu, czyli w trakcie no, walki, czy próby walki o wywalczenie pełnej suwerenności, niepodległości, no bo Królestwo Polskie, ono miało swoją konstytucję, prawda, ono gdzieś tam tę polskość w jakim stopniu utrzymywało, no ale to nie była suwerenna Rzeczpospolita, no bo to obejmowało Królestwo Polskie, tylko część ziem, które zostały rozebrane przez naszych zaborców. Więc przypomnienie, że ten zryw powstańczy zostaje wykorzystany również przez środowisko przestępcze do działań przestępczych. No w tym wypadku tam pani wskazuje na działania przemytników, ale oni przemycają nie tylko alkohol, ale też przemycają również również broń, tak. Więc to wszystko, na czym można dobrze zarobić i zresztą nie tylko broni, nie tylko alkohol, nie tylko na tym można zarobić. To mi przypomina taką sytuację, też właściwie mimo ogromnej liczby książek, które wyszły na temat Powstania Warszawskiego. Bardzo rzadko pojawiają się w książkach o Powstaniu Warszawskim, bardzo rzadko przywoływane są sytuacje działalności całych zorganizowanych grup przestępczych, które właściwie objawiły się już w samym momencie wybuchu. No one oczywiście, że działały i przed wojną, prawda? Ta Warszawa przestępcza to też jest do pewnego stopnia fascynująca historia, ale właściwie ujawniły się już z momentem wybuchu II wojny światowej, kiedy rozpoczęły się naloty, kiedy rozpoczęło się bombardowanie, kiedy rozpoczął się ten eksodus, ta migracja ludzi z miasta, a potem do miasta. No i potem już przy Powstaniu Warszawskim te całe grupy przestępcze, których działalność polegała na okradaniu mieszkań, na okradaniu, dewastacji, no, szmuglowaniu i tak dalej, czyli wykorzystywaniu znowu jakichś nieszczęść czy sytuacji powstańczej, no, do działalności stricte właśnie przestępczej. To przypomniało mi, jak czytałam pani książkę, że właściwie podobne sytuacje były w powstańczej Warszawie w 1944 roku, o czym też zdaje się zapominać.
Nie, ja myślę, że to jest celowo przemilczane, bo to źle brzmi. Ale taka jest prawda, że takie zachowania są znane już od, jak to się mówi szumnie, od zarania dziejów. Tak samo było w średniowieczu, tak samo było w tych innych wiekach, tak samo było w XIX wieku. A co się dzieje teraz, co było po powodziach? Zawsze tam, gdzie są wielkie zrywy szlachetne, gdzie ludzie pomagają, gdzie rzeczywiście dzieje się coś dobrego, obok dzieje się coś złego, bo taka jest natura ludzka. Tylko że o tym przeczytamy albo dowiemy się w jakichś, powiedzmy, plotkarskich gazetach, czy gdzieś w telewizji, czy gdzieś, ale tak ogólnie się o tym nie mówi, bo to jakby...
Specjalistyczne materiały historyków oczywiście są na ten temat, ale one też nie przebijają
się. Nie przebijają się, dlatego że to źle brzmi. To źle brzmi, bo to ma być patriotyczny zryw, patriotyczne zwycięstwa, wielkie zwycięstwa patriotów albo i nie, ale przynajmniej walka. A nie mówimy wtedy o tej ciemnej naturze ludzi, która jest, no nie czarujmy się, ludzie są, nie tylko są ludzie szlachetni, dobrzy, są też źli, prawda? I czasami nawet oni biorą górę gdzieś tak w jakichś działaniach, tylko o nich się nie słyszy. Dlatego ja mówię, że byłam zaskoczona, bo zupełnie inaczej uczono mnie o każdym powstaniu i też o powstaniu listopadowym. I ja sobie to inaczej wyobrażałam, jak zaczęłam czytać. Ja czytałam historyków, to nie były jakieś plotkarskie gazetki, tylko rzeczywiście historyki byłam zaskoczona, że o tym się rzeczywiście nie mówi. Oczywiście starałam się nie przesadzać, nie patować bardzo tym złem, ale jednak musiałam tam coś umieścić, coś dać, żeby to nie było, że to wszystko było tak pięknie. Bo nie było tak pięknie, bo natura ludzka jest taka, że jest i piękna, i niepiękna.
No, zresztą Powstanie Listopadowe oczywiście miało swoje wzloty, miało swoje upadki, miało swoją ciemniejszą stronę. Oczywiście pani też to w książce przywołuje, to powiedziałam takie bezprawie, z którym mieliśmy do czynienia, czy warszawiacy mieli do czynienia w trakcie Powstania Listopadowego. Tak. Myślę tutaj o tym, o właśnie takim barbarzyńskim podejściu, rewolucyjnym, barbarzyńskim, takim rodem wziętym wprost z rewolucji francuskiej, tak. Czyli wieszaniu i mordowaniu więźniów, tak. Którzy nie zostali...
dzieci.
Tak, którzy nie zostali osądzeni, tak. Przez sąd, prawda? Tak. Więc takiej samowoli, która również się pojawia w takich momentach zwrotnych i dość dramatycznych, jakim jest powstanie, czy jakim jest rewolucja. Ale chciałabym zwrócić uwagę też na inne rzeczy, na które pani także zwraca uwagę i które są interesujące, nie zdradzając za bardzo cały czas treści. Oczywiście nie powiemy, z jakiego powodu w pewnym momencie akcja powieści rozgrywać się będzie na Litwie, w okolicach Kowna, w pewnym majątku ziemskim, ale ważna jest postać właściciela majątku, właściciela folwarku, no i to nie jest sympatyczna postać i to znowu oczywiście jest pokazanie takiej ciemniejszej strony człowieka, który ma władzę, który ma pieniądze, którego folwark na tyle dobrze prosperuje, że może sobie pozwolić na więcej niż inni, aczkolwiek oczywiście też, żeby ktoś nie pomyślał, że ziemianie czy właściciele folwarków to wszyscy jakieś wcielone diabły i wykorzystywali swoją uprzywilejowaną pozycję wobec ludzi, którzy w tym majątku pracowali albo którzy byli do jakiegoś stopnia poddanymi, prawda, w tym majątku. Tym razem mamy do czynienia z takim samym złem, można powiedzieć.
Tak.
Ale tak też było.
Ale tak też było, oczywiście, tak też było. To też nie generalizujemy w tej chwili, bo rzeczywiście byli różni, ale tak też było. No to dlaczego o tym nie napisać? Zwłaszcza, że on mi się, ten ktoś, bardzo przydał do rozwoju dalszej akcji.
Ale chodzi mi o sam moment pokazania właśnie tego, wykorzystywania chłopów, wykorzystywania młodych kobiet, tak. A nawet dziewczynek przez właściciela.
Tak, przez tych, którzy... Dużo mogli, dlatego że mieli pieniądze i mieli stosunki, i mieli układy, więc wydawało im się, że dużo mogli. W tej chwili jest tak samo, inaczej się to nazywa.
Historia, nie to, że się lubi powtarzać, ale to chodzi o naturę ludzką.
O naturę ludzką,
prawda?
Oczywiście.
Zresztą gdzieś tam chyba przy Liliach Królowej był taki podtytuł, że te emocje i natura właściwie się nie zmienia.
Nie
i nieważne,
się.
Czy my mówimy o średniowieczu, czy współczesności.
Oczywiście zmieniają się tylko dekoracje, zmieniają się tylko okoliczności, ale natura ludzka jest zawsze taka sama.
Ale wybrała sobie pani dość interesujący jednak okres na miejsce akcji, czy na czas akcji swojej powieści, bo jak już pani zdradziła, główna bohaterka przeniesie się z Warszawy do Londynu, czyli dzięki zapobiegliwości swojego ojca, który miał tam właśnie kuzyna w tymże Londynie, on tam prowadził pewną fabryczkę, prawda, która też dobrze prosperowała, więc ta nasza bohaterka Eliza, która chciała zostać pianistką, była bardzo osobą utalentowaną, więc odnajdujemy ją w Anglii. Ale co jest ciekawe, to jest rok już 1837 i rok 1837 to początek sprawowania władzy przez królową Wiktorię Hanowerską. No, rozpoczyna się w ten sposób słynna epoka wiktoriańska w Anglii, która trwa i trwa. No i taka epoka, oczywiście stabilizacji pewnej, też wzrostu gospodarczego, ale z takim, powiedziałabym, mocnym gorsetem obyczajowym.
Tak, to prawda. Zaczyna się wtedy, dużo nie zdradzę, bo to jest normalna kolej rzeczy, że w drugim tomie będzie opisywana koronacja królowej Wiktorii. Bardzo dokładnie. Tak, to jest coś, jest to taka epoka bardzo ważna dla Anglików, ale nie tylko dla Anglików. Ale mówi pani tutaj o tym wzroście gospodarczym i ten wzrost gospodarczy między innymi jest też dzięki pracy i pracy dzieci. I tutaj też poświęciłam sporo miejsca tym dzieciom, które jakby przyczyniły się do tego wzrostu, które pracowały. Warunki ich pracy, rodzaj ich pracy, to dla mnie było, powiem szczerze, mimo że wiedziałam już coś na ten temat, ale kiedy przeczytałam dokładniej, to dla mnie było to takie wstrząsające. Chociaż wiem doskonale, że w Polsce dzieci też były wykorzystywane do pracy. Chyba nie na taką skalę, ale wiadomo, że zawsze te prace dzieci się wykorzystywało, chociażby na wsi do pasania zwierząt czy do zajmowania się dziećmi. Ale tu to było już takie wykorzystywanie rzeczywiście okrutne, przerażające dla mnie. Przerażające, chociaż tak jak mówię, już coś na ten temat czytałam. Sama jestem matką, jestem babcią i jak słyszę o 5-letnich dzieciach wykorzystywanych do pracy w zakładach włókienniczych, bo tylko one mogły się między krosnami poruszać, jak coś tam spadło, czy traktowane jako żywe wyciory do kominów, to jest to przerażające. Tak już wiem, bo mam odzew od pierwszych czytelników. Książka jest na rynku od końca listopada, więc już sporo ludzi przeczytało. I wiem, że moje czytelniczki też są zaszokowane i też zwracają dużą uwagę na tę pracę dzieci. Bo znowu się okazuje, że niby wiedzieliśmy, a jednak nie tyle. Jednak nie na tyle. Co innego wiedzieć, że dzieci były wykorzystywane do pracy w fabrykach. Zresztą do tej pory są wykorzystywane. nie w Polsce, ale w świecie, prawda? Na plantacjach, w fabrykach, gdziekolwiek są wykorzystywane te dzieci. Mhm. Ale słyszymy i co innego słyszeć tak ogólnie, że są wykorzystywane, a co innego poznać te przerażające szczegóły.
Mhm. No, w literaturze angielskiej odnajdziemy też książki i to właśnie, jeśli chodzi o literaturę piękną, które przywołują ten czas pracy dzieci. No, tak, jeśli znamy Dickensa, prawda, to doskonale o tym wiemy. Ale mogę tutaj podać takie dane, że na początku ery wiktoriańskiej średni wiek nieletniego robotnika w Anglii wynosił 10 lat, ale niektóre dzieci zaczynały karierę zawodową mając zaledwie 4 lata. Poza stolicą, czyli poza Londynem, największy odsetek tych dzieci był zatrudniony w kopalniach i przędzalniach bawełny. Anglia budowała, zresztą to jest też podkreślone w pracach historyków, budowała swoją potęgę gospodarczą w tym czasie, w epoce wiktoriańskiej, nie tylko na koloniach, bo to jest właśnie ten czas, kiedy wykorzystanie kolonii no, sięga powiedzmy jakiegoś górnego pułapu, ale także wykorzystując te prace dzieci na dużą skalę, bo to co pani mówi, to wykorzystywanie dzieci, małych dzieci na przykład w rolnictwie. No to oczywiście no, to się utrzymywało, jeśli mówimy tu o ziemiach polskich, no to się utrzymywało bardzo długo i dwudziestolecie międzywojenne, by nie powiedzieć, że i po wojnie także te dzieciaki były do tego wykorzystywane, ale po pierwsze no nie było takiego rozwoju przemysłu, takiej industrializacji na terenie ziem polskich, nawet pod zaborami, więc właściwie nie ma tutaj specjalnego porównania, no chyba, że weźmiemy pod uwagę tą bardzo rozbudowaną kapitalistyczną, początków kapitalizmu Łódź, prawda, ale to zabór inny. Natomiast Anglia, no to XIX wiek to jest szalony rozwój przemysłu, no ale te dzieciaki były w sposób, tak jak pani mówi, no w sposób okrutny wykorzystywany, bo te dzieci spuszczane w wiadrach czy na jakichś linkach, no trudno to nazwać windami, na przykład w głąb czeluści kopalni, bo mogły się dostać w rejony jakichś chodników, gdzie dorosły człowiek nie mógł się dostać. No to wydaje nam się nieprawdopodobne, ale tak było. Pracowały i kobiety, i pracowały dzieci.
Tak, i pracowały dzieci od 4 roku życia nawet, takie maluszki zupełne, które się mogły właśnie gdzieś tam zmieścić w każdą dziurę, gdzie nie mógł się zmieścić dorosły człowiek. Kiedy one ginęły, czy w kopalni, czy gdziekolwiek, gdzie pracowały w przędzalni, zastępowano je innymi. Po prostu nie było jakiegoś takiego wielkiego problemu z tym. Tych dzieci było tak dużo, tych dzieci biednych rodzin pracujących, bo rodzice brali ze sobą do pracy w kopalni czy w przędzalni, brali dzieci, bo raz, że nie mieli co z tymi dziećmi zrobić, a dwa, zawsze to były jakieś dodatkowe pieniądze. Chociaż tym dzieciom płaciło się znacznie mniej. To były wręcz niektóre dzieci pracowały tylko za jakieś tam wyżywienie, ale to też było dużo dla biednych rodziców, prawda, którzy nie mieli na to jedzenie w domu. Więc tych dzieciaków było dużo, wiadomo, przyrost naturalny, niczym nie regulowany. No, się okazało, że jak te dzieci gdzieś tam zginęły, no to zastąpiły je inne dzieci. Nie było problemu, te dzieci były traktowane zupełnie przedmiotowo. Właśnie szukając materiałów na ten temat, znalazłam świetną książkę, między innymi właśnie Dzieci rewolucji przemysłowej w Anglii. I stamtąd mam właśnie te wszystkie takie jeżące włos na głowie szczegóły pracy tych dzieciaków. Oczywiście, że znamy z Dickensa, wiemy jak to było, zresztą na Dickensie też się sporo opierałam, z Dickensem byłam od najmłodszych lat zafascynowana i wyczytywałam wszystko, co się dało. Teraz już jak jestem bardzo dorosła, okazuje się, że jeszcze wielu książek Dickensa nie czytałam i teraz je odkrywam na nowo. Był świetnym obserwatorem, nie tylko książki pisał właśnie takie, tylko jeszcze pisał jakieś takie jakby felietony. No świetny był w tym, ale nie o Dickensie tutaj jest. Wiemy też stamtąd, ale to też nie było to tak jakby pokazane jak w tej książce. To było na sucho, beznamiętnie, fakty pokazane, opisywana praca. Tak, i na tym się też chciałam skupić, żeby to pokazać. Zresztą teraz ukaże się w kwietniu już drugi tom. A ja zaczęłam już trzeci tom właśnie. Też będzie praca w kopalni, bo to jest coś, co uważam, że nie może tak przejść bez echa. Niby wszyscy wiedzieliśmy tak jak ja, ale nie wiedzieliśmy dokładnie. I też nie chodzi mi, jak też już zaznaczyłam wcześniej, na epatowanie tym okrucieństwem, tylko na pokazanie, jak to wyglądało. Jak my teraz traktujemy dzieci, nie wszyscy, powiedzmy sobie szczerze, patrząc teraz, co się dzieje, czytając, oglądając telewizję, też wiemy, jak te dzieci są traktowane, ale to nie jest takie, że tak powiem, ogólne. Ale wtedy te dzieci były nikim. One się nie liczyły. Liczyły się ewentualnie dla rodziców, chociaż rodzice też czasami wykorzystywali po prostu do pracy. Też chciałam to pokazać. Też chciałam, żeby przy okazji wymyślonych historii, które się działy, które przeżywali moi bohaterowie, żeby też jeszcze troszeczkę tej prawdy tam zmieścić.
To też pojawi się w pani książce to, że ludzie nie widzieli właściwie niczego złego w tej pracy nieletnich, w tej pracy tych naprawdę małych dzieci. Pani to też podkreśla i tak rzeczywiście było, bo dokumenty, bo w różnych książkach historycznych dotyczących tego okresu epoki wiktoriańskiej wykorzystywania tych dzieci rewolucji przemysłowych, to jest dokładnie opisane, że większość właśnie nie widziała nic złego w tej pracy dzieci w takich warunkach, wręcz przeciwnie, wielu uznawało ją za korzystną dla samych robotników, że właściwie oni są zadowoleni, czy te dzieci są zadowolone z tego, że zamiast gdzieś tam w jakiejś zatęchłej izbie siedzieć i czekać na przyjście rodziców, a przecież praca nie trwała 8 godzin, prawda, tylko 14-15, a czasami nawet dłużej, bo przecież zdarzało się, że w tych kopalniach ludzie nawet nocowali, prawda, więc właściwie oni tam rzadko wychodzili na te powierzchnie, że właściwie to dla nich jest taka atrakcyjna, prawda?
Zabawa wręcz, bo są w środowisku rówieśników, bo mogą się bawić, bo mogą coś zjeść, bo zostaną to do zjedzenia. No naprawdę poruszany był ten temat przez działaczy różnych, rodzące się jakieś takie nurty, takie grupy, które występowały w obronie dzieci, ale to wszystko się rozbijało, ten mur takiego niezrozumienia tych, którzy o tym decydowali, tych ludzi gdzieś z parlamentu, skądś, którzy mówili, czy właścicieli głównie, że ale przecież tym dzieciom nie dzieje się krzywda, tak jak pani mówi. One się tam bawią, one są z rodzicami, one naprawdę mają tam dobrze, one są szczęśliwe. No rzeczywiście są szczęśliwe, pracując w takich warunkach, kiedy taki maluch właśnie w tych ciemnościach, jak chociażby nawet w kopalni, jest przez tyle godzin, gdzie wdycha ten pył węglowy, czy te dzieciaki wykorzystywane do pracy przez kominiarzy. Przecież ci wszyscy chłopcy, jeżeli udało im się przeżyć, bo nie wszystkim udało się przeżyć, bo albo spadali w tym kominie na rozżarzone palenisko, albo sobie coś łamali, ale jeżeli przeżyli, to większość z nich umierała później na raka jąder, bo ta sadza, która się tam gromadziła, oni byli cali oblepieni tą sadzą, oni tam nago wchodzili, dlatego że każde ubranie zahaczało. I te dzieciaki chorowały później, już pomijając to, że miały powykręcane kończyny, bo musiały się tam zapierać rękami, nogami, to właśnie kończyły z rakiem jąder, chłopcy zwłaszcza. Także to nie była żadna zabawa.
Przerażające, jak o tym wszystkim czytamy. Krótko mówiąc, te dzieci zostały całkowicie wtłoczone w ten przemysłowy system. One były częścią, były jakąś taką śrubką tego systemu, stąd akceptacja większości, ale sporej części społeczeństwa, które decydowały też o tym, że może być taka praca, które zezwalały jak gdyby na to, że ta praca może być. No ale potem ten czas rodzących się związków zawodowych, czas jednak walki o prawa pracownicze. Chociaż te dzieci były o tyle wygodne, że żadnego związku zawodowego nie mogą założyć, że właściwie nie zrobią żadnego buntu, a nawet gdyby się zbuntowały, to spacyfikować ich można bardzo szybko i łatwo.
Tak, prawda? Tak. I to było smutne. To jest smutne do tej pory, bo jak wiemy, dalej się to gdzieś tam dzieje.
Oczywiście, że tak, bo jakby problem wykorzystywania dzieci do różnego rodzaju prac jest problemem także i współczesnego świata, prawda? I to jest tak. Afryka, i to tak. Jest, to są Indie, to są Chiny, prawda?
Tak, Chiny
i
tak dalej. Powiedzieć, tak.
Ten problem dalej oczywiście jest. Książka Pani na wrzosowisku, Preludium, to jest pierwszy tom. To może jeszcze wyjaśnijmy ten podtytuł pierwszego tomu. Preludium. Dlaczego Preludium?
Dlatego, że Po pierwsze, będzie to preludium do dalszych części.
Tak po prostu.
Tak po prostu, zupełnie prozaicznie. A po drugie, każda z tych części, bo już mam zaplanowane trzy, każda będzie miała muzyczny podtytuł. Druga będzie Ostatni nokturn, dlatego że moja Eliza jest muzyczką, niespełnioną, bo niespełnioną, ale muzyczką. Będzie się obracać w środowisku muzycznym, wyjdzie za mąż, za muzyka. Dużo muzyki jest w tej książce, też chciałam tej muzyki troszkę tam dać. Stąd te muzyczne podtytuły.
Oczywiście znowu najważniejszą bohaterką pani książki jest kobieta. Wprawdzie, jak powiedzieliśmy, tu pojawia się postać jej brata Stanisława, ale to jednak Eliza. To jednak Eliza jest tą postacią pierwszoplanową, czyli znowu kobieta. Kobieta tym razem no nie w wiekach średnich, jak było w przypadku Lilii Królowej, które musiały się zmagać no, z tamtejszą obyczajowością. Tym razem mamy Elizę rzuconą na grunty angielski, rzuconą w epokę wiktoriańską. Jak powiedziałam, no, epoka wiktoriańska, sztywny gorset. Jak sobie poradzi Eliza? Z innego świata przeniesiona do jednak.
Moja Eliza jest silną kobietą, jak wszystkie moje kobiety, więc ona sobie poradzi. Ona sobie poradzi, ona będzie wiedziała, jak ominąć wszelkie takie skostniałości. Ona jest osobą dość impulsywną, żywą i nie zastanawia się nad tym, czy coś wypada, czy nie wypada, tylko słucha swojej intuicji. I myślę, że to jest najważniejsze, też niezależnie od czasów. Oczywiście, że trzeba się liczyć z konwenansami, trzeba się liczyć z tym gorsetem takim, prawda? Ale zawsze można troszeczkę poluzować te sznuróweczki, zawsze można troszeczkę poza to wyjść. Moja Eliza jest osobą troszkę czupurną. Oczywiście na początku ona jest taką nastolatką, głupiutką, którą interesują tylko stroje, bale, piękni panowie, którzy gdzieś tam się oficerowie pojawią, a później ona szybko mi dojrzewa. Ona musi dojrzeć. Dojrzewa i okazuje się, że wychodzi z niej taka właśnie mocna kobieta, która nie daje sobą rządzić, która wie doskonale, czego chce i do tego dąży. Ona jeszcze troszkę namiesza w tych dalszych częściach, ona jeszcze troszkę zrobi, ale ja ją już lubię, bo muszę się przyznać, nie powinnam może, ale muszę się przyznać, jak na początku ją opisywałam, to ja jej nie lubiłam. Nie mogłam się do niej przekonać. Pomyślałam sobie, Boże, jakaż ona jest mdła i nieciekawa. Przecież moje te czytelniczki jej nie polubią. Ja jej sama nie jestem w stanie polubić. To jest takie cielątko. Ja nie znoszę takich cielątek bezwolnych. I później ona mi się zaczęła powoli jakby, nawet nie to, że ja, ona zaczęła się powoli z tego wyłaniać, pozbywać się tych swoich wcześniejszych zachowań i zaczęła się robić z niej taka właśnie fajna, rasowa kobieta. W tej chwili ja ją lubię i ja jestem z niej dumna, bo to, co ona teraz robi, a jeszcze będzie robić, to naprawdę jestem z niej dumna. Ona jest fajna, ona będzie fajna dziewczyna.
Oczywiście kolejna mocna bohaterka, bardzo niezależna, ale tu troszeczkę muszę wystąpić w obronie Elizy z tego pierwszego tomu, bo pani mówi, że ona taka mdła, interesowała się tylko strojami, czy tam balem, czy wizytą w teatrze i właściwie tak naprawdę interesowała ją tylko gra. No nie do końca, bo myślę, że nie zdradzę za bardzo, jeśli powiem, że Elizę odnajdziemy również w tym fermencie powstańczym, powstania listopadowego, bo Eliza ruszy i będzie pomagać, czy będzie opiekować się rannymi w czasie powstania. I to trzeba było jednak pewnej odwagi, żeby dziewczyna, to młodziutka dziewczyna, 16-letnia dziewczyna, żeby mogła wymykać się nawet z domu spod czujnego oka swojego ojca, dla którego no była takim oczkiem w głowie i ona jednak pojawia się wśród tych rannych powstańców i nie tylko Polaków, co jest ważne, ponieważ w tych szpitalach byli ci też z przeciwnej strony.
Byli ludzie, po prostu byli ludzie, a ona była wrażliwa i jest do tej pory wrażliwa na krzywdę ludzką, ale właśnie to jest to, co ja mówię, że ona mi zaczęła powolutku ewoluować, ona się zaczęła powolutku wyłaniać z tych swoich koronek wszystkich. Mówię na samym początku, ja nie miałam na nią jakiegoś pomysłu specjalnego. Ona nie była od razu taka fajna, dlatego się bałam, że nikt jej nie polubi, skoro ja jej sama nie jestem w stanie polubić. I ona później zaczęła mi się pokazywać. Właśnie ta rewolucja i te wyzwania dopiero pokazały, kim ona jest albo kim ona będzie, kim ona się zaczyna stawać. to ją jakby ukształtowało, tak, ale to dopiero później. Na początku była mdła.
No tak, ale też była chowana w takich cieplarnianych warunkach. Jej matka zmarła przy urodzeniu jej brata. Ona stała się takim oczkiem w głowie dla swojego ojca. Oczywiście ta różnica wieku między nią a bratem spowodowała, że no nie byli też swoimi przyjaciółmi, w sensie takim zakumplowania się, jak często bywa pośród rodzeństwa. Nie było takiej między nimi w tym czasie, przynajmniej na początku, takiej więzi bardzo bliskiej, ponieważ to nie była biedna, wręcz przeciwnie, była to bogata rodzina, więc ona była w takich cieplarnianych warunkach chowana, więc no, trudno było od niej oczekiwać jakichś takich bardziej niezależnych czy rewolucyjnych wręcz czynów, aczkolwiek predyspozycje widać miała.
Później to wszystko się wyrównało, ale tutaj jeśli chodzi o relacje między rodzeństwem, to nawet nie było to spowodowane, powiedzmy, różnicą wieku, bo ona była niewielka, tylko była spowodowana sposobem, w jaki traktował ojciec tego syna. On cały czas nie wprost, ale obwiniał syna za to, że jego ukochana żona zmarła, bo ona zmarła rodząc tego syna. I ten chłopak cały czas starał się bardzo zasłużyć na miłość ojca, popełniał błąd za błędem, a Eliza, jako ta troszkę starsza siostra, no czuła się taką właśnie starszą siostrą, która powinna to wszystko temperować. I ona tak zawsze będzie przez wszystkie te moje części, ona będzie zawsze tą starszą siostrą, która, do której będzie się można zwrócić po pomoc, poradę, i która będzie jakby nadawać ton, ale to chyba wszystkie starsze siostry tak mają.
Krótko mówiąc, Stanisław nie zniknie z kolejnych tomów powieści.
Nie. Będzie to tak troszkę dwutorowo prowadzone, będzie miał swój bardzo bogaty wątek.
No już sam początek, sam pierwszy tom pokazuje, że oczywiście, tak jak pani powiedziała, Stanisław ma wyjątkowy dar do wplątywania się w różnego rodzaju kłopoty, w różnego rodzaju afery, można powiedzieć. No i jeśli tak będzie dalej, to aż strach pomyśleć, w co on się może wplątać i jak ta starsza siostra będzie musiała go wyciągać z różnego rodzaju opresji. To bardzo ciekawy okres, Królestwo Polskie, powstanie listopadowe, a potem ta epoka wiktoriańska w Londynie, chociaż to też taka, powiedziałabym, duża odwaga pisarska, żeby umieścić bohaterkę w tamtym czasie, no jednak w odległym od Krakowa Londynie, chociaż z drugiej strony dlaczego nie? Dlaczego polski pisarz nie może osadzać akcji, powieści, która będzie się rozgrywać no, w innym miejscu niż jego własny kraj.
Tak też pomyślałam. Dla mnie to było duże wyzwanie i powiem szczerze, że jak zaczęłam to pisać, to kiedy już doszłam do tego Londynu, troszkę się podłamałam. Bałam się, że ja nie podołam, że to mnie przerośnie, że za dużo wzięłam na swoje barki. Na szczęście mam syna, który jest tym moim redaktorem i który mi tam szuka materiałów, podrzuca pomysły i tak dalej, który mnie cały czas podtrzymywał na duchu i mówi: mamo, no kto jak nie ty, dasz sobie radę. Ja mówię: ale ja nie znam Londynu, ja w życiu nie byłam w Londynie. To się go naucz. Zaczął mi książki sprowadzać, zamawialiśmy książki, ja ze swojej strony, on ze swojej strony. Ja się uczyłam tego Londynu, uczyłam się Londynu XIX-wiecznego. No ten Londyn, powiedzmy, znałam z powieści Dickensa wcześniej, ale to przecież za mało. Musiałam się nauczyć tego wszystkiego. I to było dla mnie wyzwanie i ja jestem bardzo teraz ciekawa, jak na to zareagują moi czytelnicy. Czy oni kupią ten mój Londyn, czy nie? Bo ja, powiem nieskromnie, jestem z tego Londynu zadowolona.
No to jeszcze tutaj wyjaśnijmy, bo przecież pani syn jest pisarzem, znanym pisarzem z literatury fantasy, ale też kolejna powieść pani, w której on stara się panią podtrzymać na duchu jako pisarkę.
Tak, ale on przy każdej Tomasz, powieść tak. Tomasz, tak, Tomasz, który pisze jako Jewgenij Teolejniczak. Była zabawna historia, bo miał taką grupę gdzieś tam w czasach szkolnych, grupę przyjaciół i tam co drugi był Tomek. I on chciał się tak jakoś wyróżnić, a ponieważ zawsze był wielkim wielbicielem sztuki literatury rosyjskiej, więc sobie wymyślił Jewgenij. W tej chwili jest Jewgenij, jako Jewgenij Teolejniczak też pisze, to znaczy w tej chwili bardzo długo jeszcze goś nie wydał, ale też ma swoją książkę tam cały czas koni, jak on to mówi, dłubie, ale tutaj pilnuje tego, co ja piszę, sprawdza, podrzucam zawsze, co napisałam, on mi to sprawdza, on mi to poprawia, koryguje, on mi znajduje właśnie materiały. No i on mówił: mamo, idzie ci świetnie, no o co ci chodzi, no kto jak nie ty, dasz radę, no co, to jest fajne, mnie ten Londyn przekonał, więc także mam nadzieję, że mi się to udało, bardzo bym chciała, bo jak mówię, mnie się to podoba. No i teraz przychodzi czas, że ja muszę w końcu do tego Londynu się wybrać kiedyś.
No koniecznie, żeby zweryfikować swoje wyobrażenie o Londynie tamtejszym.
Chociażby pochodzić tymi ulicami, uliczkami, bo przecież tam wiele z tego, co tam czytałam, to się może nie zmieniło. Ten stary Londyn się przecież tak nie zmienił. Oczywiście poznikało część tam budynków czy sklepy, to wiadomo. Ale tak jak patrzę na mapie, bo ja też... Jak pisałam, jak mi szedł, czy szła bohaterka, to ja miałam mapę Londynu przed sobą rozłożoną i palcem patrzyłam, gdzie ona idzie i co ona po drodze może mijać, co widzi po prawej, co widzi po lewej. Jest świetna zabawa, ja się lubię tak bawić.
Oczywiście, że to należy pamiętać ci, którzy nas słuchają, a na przykład byli w Londynie, czy tam znają Londyn, to warto, żeby pamiętali, że Londyn XIX-wieczny to nie jest Londyn XXI wieku, chociaż oczywiście pewien układ ulic został, to tak jak w Krakowie, prawda? Tak. Przecież ten średniowieczny Kraków możemy też odnaleźć, czy Kraków renesansowy, bo elementy tego Krakowa tamtego czasu, one oczywiście pozostały, tylko są wypełnione troszeczkę inną już treścią, bym powiedziała. Chociażby ten bruk londyński, już nie ma tego bruku londyńskiego, prawda? Więc tam wiele rzeczy poznikało, chociaż być może tu i ówdzie jakieś elementy się zachowały. Więc to też trzeba pamiętać, że wraz z bohaterką Elizą, poruszamy się po trochę innym mieście. Tak. Oczywiście, czy pałac, czy jakiś park, on może znajdować się w podobnym miejscu, czy gmachy opery, czy gmachy filharmonii.
Czy nazwy ulic niektóre się nie pozmieniały przecież. Tak. Podziemny Londyn, on w dalszym ciągu tam jest.
Rzeczywiście fascynująca wyprawa w głąb świata, który możemy też odkryć dla siebie, ale myślę, że nawet gdybyśmy mogli wziąć mapy Krakowa XVIII czy XIX-wiecznego, czy Warszawy XIX-XX-wiecznej, która jest zupełnie inną Warszawą i inny Kraków niż był kiedyś, to też jest taka fantastyczna przygoda.
Tak, dlatego tak lubię. Dlatego tak lubię historię, dlatego tak lubię poruszać się po tych innych czasach, bo to czuję. Ja się czuję tam wtedy, chodzę, odkrywam coś nowego, sama się przy tym świetnie bawię. Gdybym się nie bawiła, nie mogłabym pisać.
Porzuca pani w tej powieści tak zupełnie Kraków? Czy on się gdzieś pojawi? Proszę mi zdradzić.
Chyba tutaj nie będzie, dlatego że Eliza jednak nie pochodzi. Nie, ale ja do Krakowa wrócę. Ja do Krakowa wrócę, bo już w tej chwili, chociaż zaczęłam pisać trzecią część, miałam sobie zrobić większą przerwę, ale nie potrafię. Nie wiem, co ze sobą zrobić, jak oddam książkę. Więc już zaczynam nowy tom. Ja wrócę, już tak sobie pomyślałam i myślę, że to będzie XVIII wiek, bo jeszcze tam się nie poruszałam. Nie, tutaj nie dlatego, że Eliza pochodziła z Warszawy. Ona nawet do tej Warszawy już nie ma po co wracać. Dlatego, że tak nie ma już nikogo z rodziny. Nie ma już tego domu, w którym ona mieszkała. No nie bardzo już ma do kogo i do czego wracać, więc myślę, oczywiście, że jeszcze do samego końca jeszcze mi trochę zostało i może mi coś tam do głowy wpaść. Ale jak na razie nie planuję nawet jej powrotu do Warszawy. Ona będzie tą panią na wrzosowisku, kobietą, która ułożyła sobie życie gdzie indziej. Nie będzie oczywiście zapominała o tym, że jest Polką, bo będą tego dowody, takie czy inne, których też nie zdradzę, ale chyba nie będzie wracać. Natomiast Krakowa w ogóle tam nie było, bo gdyby ona była z Krakowa, to ja bym ją do Krakowa z powrotem tam jeszcze choćby na chwilę, żeby sobie z wycieczką pojechała. Nie będzie Krakowa teraz.
Pani jest taką pisarką długodystansową, to znaczy w tym sensie, że wszystkie pani opowieści, książki to są rozpisane na ileś tomów. Ta poprzednia dnia przed panią z wrzosowiska Lilię Królowej to 4 tomy, ale poprzednie pani opowieści, jest ich trochę. To też są powieści wielotomowe, więc rzeczywiście jest o czym pisać, chociaż cieszy mnie, że mówi pani, że wróci do Krakowa. Zaczynała pani przecież pisać od Krakowa, bo ten debiut to był Wypadek na ulicy Starowiślnej. Więc ten Kraków się pojawia jednak od czasu do czasu w pani książkach.
A on się pojawiał cały czas, nawet nie od czasu do czasu, on się pojawiał cały czas, bo to był ten wypadek na ulicy Starowiśnej. Później była saga Kobiety z ulicy Grodzkiej, sześciotomowa. Było tego mało. Muszę się pochwalić, że upłynęło już, nie wiem, 10 czy ileś tam lat od wydania. Chyba tak, 10 lat. W 2015 roku wyszedł pierwszy tom Hanka. W zeszłym roku było wznowienie całej serii. Ta seria się sprzedaje i czyta doskonale. I jak skończyłam szósty już tom, gdzie mówiłam, że to już koniec definitywnie, dlatego że już doszłam prawie do współczesności i nie będę współcześnie pisać, to się okazało, że jeszcze mogę napisać prequel, czyli te dwa. Czyli w sumie to też jest Kraków. 8 tomów sagi Kobiety z ulicy Grodzkiej i Apteka pod Złotym Moździerzem, czyli te wcześniejsze, to jest 8 tomów, to jest cały czas Kraków. To jest cały czas Kraków. To nie jest tak, że ja ten Kraków gdzieś tam sobie od czasu do czasu dawałam. Ale tak jak mówię, chciałam, ponieważ lubię wyzwania, chciałam się odnaleźć gdzieś w innym miejscu, żeby nie było to, że ja tylko potrafię pisać o Krakowie i w Krakowie, bo go znam najlepiej. Wzięłam dwa miasta, których nie znam i ich się uczyłam na nowo, żeby do nich się jakby wmeldować.
No a my uczymy się razem z panią i podążamy za pani bohaterami, ale ci bohaterowie peregrynują w różne oczywiście miejsca, więc jest nie tylko Londyn, podpowiem, i nie tylko Warszawa. Pojawiają się także inne bardzo interesujące miejsca. Czyli tak, mamy pierwszy tom pani na wrzosowisku Preludium. Niebawem wychodzi tom drugi. To jest ostatni nokturn.
Ostatni nokturn.
Tak? A potem trzeci tom, który autorka zaczęła pisać, ale znając panią, pewnie będzie bardzo szybko, więc domyślam się, że pewnie jeszcze w tym roku.
Mam oddać do końca sierpnia. Aha. I wyjdzie prawdopodobnie w listopadzie, jeśli uda mi się skończyć, to będzie aria.
No a potem ja już wiem, że na pewno w kolejnym roku pojawi się kolejna powieść i nie będzie pani odkładać, że może napiszę...
Nie, być może jeszcze będzie czwarty tom, bo narodził się pomysł na kontynuację. Ja lubię, bo pani mówiła, że jestem długodystansowiec. Lubię, dlatego że ja się zżywam z tymi bohaterami i szkoda mi ich zostawiać. I też jestem ciekawa, co będzie dalej, jak będą się dalej ich losy toczyły, więc prawdopodobnie czwarte będą. Na czwarty tom jeszcze nie mam tytułu, tytuł, ale też będzie muzyczny.
Ale to też my czytelnicy zżywamy się z bohaterami i zawsze nam szkoda, że jak to już nic nie będziemy wiedzieć, co będzie się działo dalej, ponieważ autor już stwierdził, że więcej nam nie opowie, że domyślcie się sami albo dopisujcie tę końcówkę sami. No to zapowiada się oczywiście pysznie. Na razie możemy państwu polecić ten pierwszy tom pani na wrzosowisku Preludium. Książki wszystkie wydane są w wydawnictwie Pruszyńskiej SK. Od początku pani związana jest z tym wydawnictwem. Lucyna Olejniczak była dziś naszym gościem. Dziękuję pięknie pani za rozmowę.
Ja również dziękuję bardzo.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.